syna odzyskała spokój, lecz 12 sierpnia 2011 roku wszystko miało się zmienić raz na zawsze. Dzień dobry, witam was serdecznie u mnie. Przedstawię dzisiaj sprawę Litwinki Witalii Maliutawiczyny. Straszną, wręcz makabryczną historię w Anglii, w mieście Peterborough, z tragicznym finałem w Polsce. Zapraszam. Peterborough to miasto położone we wschodniej Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Cambridgeshire, w dystrykcie Peterborough. Leżące nad rzeką Lynn, znajdujące się 119 km na północ od Londynu. Założone około 660 roku, prawa miejskie otrzymało w 1541, liczba ludności wynosi 163 tysiące mieszkańców. 12 sierpnia 2011 roku, piątek, Peterborough, Anglia. Na obrazie kamery przemysłowej z pewnego sklepu od strony Fistermore Road idzie młoda kobieta. Ubrana jest w niebieską letnią sukienkę, białe rajstopy i tenisówki. O godzinie 5:10 przy kobiecie idzie mężczyzna. Trzymając lewą ręką ją za szyję, prawą trzyma w pasie. Na ostatnim obrazie przechwyconym przez kamery można dostrzec tą kobietę, która nagle zostaje szarpnięta przez owego mężczyznę. Cofnijmy się jednak do poprzedniego dnia, czyli 11 sierpnia 2011 roku, a raczej już nocy. Godzina 23:05, Dover, Anglia. Wideo telewizji przemysłowej przedstawia seledynowego Mercedesa Vito. Samochód zjeżdża z promu, mija podniesione ramię szlabanu i jedzie dalej. Następnie jest uchwycony na nagraniach w Peterborough, 140 km od Londynu. 12 sierpnia o 3:06 przy Fistermore Road. Witalia Maliutawiczyna, tak nazywała się kobieta z nagrania, miała 29 lat, była wysoką, zgrabną kobietą, lubianą w swoim towarzystwie. Miała syna, mieszkała w Anglii, była Litwinką. Przeprowadziła się, aby stworzyć lepsze życie dla dziecka i siebie. Pracowała w przetwórni ziemniaków Merch, niedaleko Peterborough, w którym mieszkała. Wychodziła zawsze do pracy o godzinie 5:00, dojeżdżała do pracy z przyjaciółką i samochodem. Tego dnia, 12 sierpnia 2011 roku, była umówiona z inną koleżanką na dojazd do miejsca pracy, gdyż osobie, z którą jeździła, zepsuł się samochód. Lecz koleżanka Witalii nie zastała jej jednak na umówionym miejscu i czasie. Nie można było skontaktować się z nią w żaden sposób. W słuchawce telefonu maszyna ciągle informowała, abonent chwilowo niedostępny. Witalia była po rozwodzie ze swoim byłym mężem, 47-letnim Litwinem Rimasem Węclowasem. Spotykała się od roku natomiast z muzułmaninem, Ako Garibem, z którym razem pracowała na farmie. Znał jej sytuację rodzinną i wiedział, jakim tyranem był jej były mąż Rimas. Rimas Węclowas, mimo że nie był zamożny i wykształcony, ale zawsze koło niego kręciło się dużo kobiet, więc musiał mieć w sobie to coś, co tak je przyciągało. Dla Witalii była to jej pierwsza miłość, mając 17 lat, a on znacznie więcej. Para zamieszkała w Taurogach, w zachodnim obszarze Litwy. Po pierwszych dniach wspólnego zamieszkania Rimas pokazał swoją prawdziwą twarz. Przesadzał zazdrością. Robił jej dzikie awantury, posądzając dziewczynę o rzekome spoglądanie na innych mężczyzn. Lecz on nie zrezygnował ze swoich nawyków. Utrzymywał bliższe kontakty z kobietami, jakby był samotnym mężczyzną. Partner okazał się być damskim bokserem. Zaczął bić dziewczynę, a z czasem dodał do tego duszenie. Po kilku latach Witalia zaszła w ciążę i Rimas chciał koniecznie wziąć ślub. Po urodzeniu syna mąż zaczął jeszcze bardziej nad nią się znęcać. Żyła w wiecznym strachu. Planowała nawet ucieczkę. A mąż, idąc za rzekomymi przez nią zdradami, spalił dom na wsi, który dziewczyna dostała w spadku po zmarłej cioci 2 miesiące prędzej. Postanowiła, że weźmie z nim rozwód. A jeśli nie będzie chciał, zgłosi sprawę przeciw niemu za pobicie jej i podpalenie domu. Rimas o dziwo się zgodził, rozwiodła się z nim i wyjechała z dzieckiem do Anglii. mimo tego nie dał za wygraną. Rozmawiał z synem na Skype'ie i krok po kroku udało mu się zdobyć informacje, gdzie mieszkają i gdzie pracuje jego była żona. Po niecałym roku mężczyzna zjawił się w Peterborough. Potrafił sprawić, że Vitalia zgodziła się, aby z nimi znowu zamieszkał. Znalazł szybko pracę u niej na farmie, jednak nie zmienił się. W krótkim czasie znowu zamienił się w tyrana. Gdy kobieta pewnego dnia wróciła z pracy do domu, usłyszała dźwięk szumu wody na piętrze. Weszła do łazienki, był tam Rimas. Złapał ją i zanurzył wannę wypełnioną wodą. Wyciągnął ją nagle z wody i zaciągnął za włosy do sypialni. Tam rzucił na łóżko i w szale zazdrości chciał zmusić do tego, aby przyznała się, z kim ma romans ze współpracowników w jej pracy. Zdecydował się ją puścić i wyszedł z sypialni. Kobieta po jego wyjściu zadzwoniła na policję i zgłosiła to wszystko. Mężczyzna w szybkim czasie trafił do aresztu w Peterborough. Zapłacił kaucję, ale nie czekał na proces w jego sprawie i uciekł na Litwę. Niestety po jakimś czasie Litwin znowu zjawił się w drzwiach mieszkania Vitalii. Chciał się dowiedzieć, co łączy ją z Ako Garibem. Chwycił kobietę za szyję, nawet nie zdążyła odpowiedzieć na pytanie. Zaczął ją dusić, jednak puścił jej szyję i pchnął na podłogę. Potem zagroził jej, że następnym razem już ją zabije. Po wyjściu Rimasa z jej domu zadzwoniła szybko na policję. Po pół godzinie przyjechała. Zatrzymali Rimasa na jednej z ulic miasta. Został skuty i trafił ponownie do aresztu. I tak, jak poprzednim razem, znów płacił kaucję i wyszedł na wolność. Ponownie uciekł na Litwę. A wracając już do samego zaginięcia Vitalii, Ako Garib próbował w tym dniu do godziny 14 50 razy połączyć się z kobietą przez telefon, lecz bez efektu. Kobieta nie korzystała ze swojego konta bankowego, nie kontaktowała się z rodziną, przyjaciółmi, jakby zapadła się pod ziemią. Olesia Sopoczkina, przyjaciółka zaginionej Litwinki, po ukończonym dniu pracy od razu poszła do mieszkania Vitalii. Był tam syn kobiety i jej współlokatorka. Chłopczyk przyznał, że jego ojciec wielokrotnie na Skype'ie mówił mu, że będzie wychowywał się bez matki. W tym czasie kobiety zgłosiły zaginięcie koleżanki na policji. Olesia postanowiła wypytać się sąsiadów, czy nie widzieli czegoś nietypowego. Sąsiadka kobiety, Jurgita Nausinsiene, która mieszkała naprzeciwko, zauważyła mężczyznę około 4:30, gdy przygotowywała się do pracy, przechadzał się ulicą, na której mieszkali, czyli Barmet Road. Opisała go jako człowieka w średnim wieku, mającego wąsy, które zakrywały sporą część twarzy. Nosił się na sportowo. Olesia poinformowała o tym policję. 13 sierpnia 2011 roku postanowiła zadzwonić do byłego męża Vitalii, Rimasa. Nie odbierał, aczkolwiek wieczorem następnego dnia odebrał, lecz do niczego się nie przyznawał, że był wtedy w Peterborough. Policja 14 sierpnia przejrzała monitoring i kamerę, która była na sklepie Graham Young Chemist. Rozpoznali Litwinkę, a Rimas także został zidentyfikowany na nagraniu. Rozesłano za nim międzynarodowy list gończy. Odkryto, że mężczyzna przez parę miesięcy planował morderstwo. Zmienił nazwisko, zapuścił włosy, zaczął nosić wąsy. Zakupił nawet Mercedesa Vito. Usunął siedzenia, przyciemnił szyby, żeby nie można było zajrzeć do środka przez kogoś obcego. Zorganizował nawet próbę ucieczki. Pojechał do Wielkiej Brytanii, by móc obserwować jej ruchy i znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie mógłby ją ukryć po śmierci. 2 tygodnie po zaginięciu Vitalii został złapany w Taurogach. Policjant udawał klienta zainteresowanego kupnem jego samochodu. Kontaktował się przez telefon z Rimasem i umówił na spotkanie przy parkingu supermarketu. Podejrzany wpadł w zasadzkę policyjną. Litewska policja odkryła w samochodzie włosy należące do pani Baliutavičienė. To przesądziło jednak o śmierci kobiety. Lecz brakowało ciała ofiary i przyznania się do prawdy jej byłego męża. Opierał się i zaprzeczał wszystkiemu. Stwierdził, że w tym czasie był w Anglii, ale z byłą żoną się nie widział. Drwił sobie z przysłuchujących go śledczych. Po ekstradycji z Litwy Rimas został oskarżony o zamordowanie Vitalii i przewieziony do jednego z posterunków Peterborough. przeszukiwano podmokły teren w okolicach Peterborough. Zajęło to dużo czasu. Policjanci spędzili kilka dni pracując nad brzegiem jeziora. Wysłano zespoły nurkowe, psie patrole, zespoły poszukiwawcze. Nic jednak nie znaleziono. Sądzono, że kobieta nie żyje. Skupiono się teraz na znalezieniu jej ciała. Intensywne poszukiwania dały do myślenia śledczym, że ciało kobiety nie znajduje się w Wielkiej Brytanii. Postanowiono przyjrzeć się całej podróży, którą odbył z powrotem na Litwę mężczyzna. Zbadano nawigację samochodową przez policję w Peterborough bardzo skrupulatnie, której używał Litwin w dniach od 10 do 14 sierpnia 2011 roku. Brano pod uwagę 5 krajów – Francję, Belgię, Niemcy, Polskę i Litwę. 30 października 2011 roku tymczasem w zachodniej Polsce 64-letni mężczyzna Hubert M., mieszkaniec gminy Trzciel w województwie lubuskim, wyszedł na zbiory w lesie. Szukał grzybów, aby po owocnym zbiorze móc wystawić kosze wzdłuż głównych dróg i zarobić w ten sposób jakieś pieniądze. O godzinie 8 w jego rodzinnej miejscowości Lutol Suchy mężczyzna, wracając z pełnymi koszami grzybów, postanowił wejść jeszcze w jedno miejsce w pobliżu autostrady. Zaczęła padać mrzawka, w lesie zrobiło się ciemno. Mężczyzna skorzystał z latarki. Nagle zauważył, jak kruk zaczyna coś dziobać. Stwierdził, że to kawałek jelita, choć zdziwiło go, że było to dużych rozmiarów. Pomyślał, że mogą być to szczątki jakiegoś dużego zwierzęcia, jak na przykład dzika. Jednak po przejściu drogi spostrzegł stado lisów, które coś jadły. Zwierzęta, widząc człowieka, nie miały zamiaru zostawić zdobyczy, więc chciały zabrać ją ze sobą. I w tym momencie mężczyzna widział, że zwierzę ma w dziobie ludzką rękę. Zamurowało go to, użył dużej gałęzi, by przegonić zwierzęta, po czym powiadomił policję o makabrycznym znalezisku. Sprawą zajęła się policja z Międzyrzecza. Ustalono, że przyczyną zgonu ofiary było uduszenie. Ustalono również datę śmierci na 10-15 sierpnia 2011 roku. Określono płeć i wiek. Była to kobieta w wieku od 29 do 30 lat. Nie było jednak wiadomo, kim była ofiara, ani kto dopuścił się zbrodni na niej. 1 stycznia 2012 roku, Sandringham, Anglia. Godzinę drogi od Peterborough na północny wschód znaleziono ciało młodej kobiety. Mężczyzna, wyprowadzając psa na spacer, znalazł częściowo pogrzebane ciało kobiety. Stopień rozkładu był znacznie posunięty. Ciało znajdowało się w ziemi. Ofiarą była biała kobieta, około 170 cm wzrostu, całkowicie pasująca do Witalii. Policja w tym momencie myślała, że odnalazła w końcu ciało poszukiwanej od paru miesięcy kobiety. Archeolodzy sądowi przeprowadzili badania na ofierze i zeznali, że kobieta była w wieku od 15 do 23 lat, była Łotyszką, co oznaczało, że nie była to poszukiwana Witalia. Z biegiem czasu śledczy dostał e-mail z Interpolu z informacją, że policja z Polski kilka miesięcy wcześniej znalazła ciało niezidentyfikowanej kobiety o blond włosach w płytkim grobie w miejscowości Lutul Suchy w województwie lubuskim. A wracając już do oskarżonego, okazało się, że poza zatrzymaniem się na stacjach benzynowych mężczyzna opuszczał trasę dwa razy. Pierwszy raz przy moczarach w okolicy Peterborough, a drugi raz już w Polsce we wsi Lutol Suchy. Po sprawdzeniu faktów policja z Anglii szybko skontaktowała się z komendą w Międzyrzeczu. Wspólnie rozpoznano miejsce odkrycia zwłok i porównano wyniki badań DNA z włosów w Italii z testami genetycznymi przeprowadzonymi kobiecie. Wyniki były jednoznaczne. Była to zaginiona od paru miesięcy Witalia Baluta-Witien. Proces Rimasa Węslowasa rozpoczął się wiosną 2012 roku w sądzie kryminalnym Old Bailey w Londynie. Trwał 6 tygodni. Podczas rozprawy okazało się, że mężczyzna miał na swoim niechlubnym koncie wyroki skazujące na Litwie między innymi za używanie sfałszowanych dokumentów, wykroczenia drogowe, kradzież mienia państwowego, lecz nigdy nie był skazany za przestępstwa związane z przemocą. Dwa dni przed zabójstwem Rimas poinformował Wandę Cereneckienę, matkę Witalii, że córka zostanie porwana i sprzedana, bo według niego była kobietą rozwiązłą. Ponadto już po zabójstwie, widząc się znowu z panią Wandą, powiedział: Witalii już nie ma. Został oskarżony o uprowadzenie, uduszenie byłej żony, a także wwiezienie jej poza granicę Wielkiej Brytanii i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Lecz zgodnie z brytyjskim prawem zabójca może starać się o przedterminowe zwolnienie, ale nie przed upływem 20 lat odbywanej kary. Znamienny był fakt, że tablica rejestracyjna jego saledynowego Mercedesa Vito kończyła się 3 6, czyli liczbą szatana. Tak kończy się tragiczna historia młodej kobiety, młodej matki, która chciała być ponownie szczęśliwa, lecz były mąż, tyran, wszystko jej odebrał. A dziecko stało bez matki? Bez matki. Bo ojca chyba nigdy by nie chciało takiego mieć. Dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Zapraszam do subskrypcji, jak i dalszych czynności. Trzymajcie się. Pozdrawiam kryminalnie. Olga Krajm.